W studiu na Wydziale Humanistycznym jest z nami Paweł Kijko, konsultant do spraw reklamy internetowej, analityk danych. Kontynuujemy nasz cykl spotkań dotyczących sztucznej inteligencji. Po naszym ostatnim spotkaniu taka konkluzja, która mi gdzieś tam krąży, tkwi w głowie, jest taka, że dziennikarze mogą być zastąpieni przez sztuczną inteligencję tam, gdzie ich praca byłaby odtwórcza i mechaniczna. Natomiast w tym aspekcie kreatywności dziennikarze czy copywriterzy są jeszcze niezastępowalni przez sztuczną inteligencję.
Tak i nie. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Sam Altman ostatnio powiedział, że 95% pracy wykonywanej przez agencje marketingowe zostanie zastąpione przez sztuczną inteligencję. Agencje marketingowe, na razie nie mówimy o dziennikarzach. Myślę, że branża dziennikarska się zmieni. Jak byłem na konferencji Lustromediów, usłyszałem od profesorów, że praktycznie nie są w stanie sobie skojarzyć jakiejś działalności dziennikarskiej, której sztuczna inteligencja nie może zastąpić. I ja muszę powiedzieć, że chyba mówią to dziennikarze teoretycy, gdyż z punktu widzenia agencji marketingowej, z punktu widzenia człowieka prowadzącego biznes, sztuczna inteligencja spełniała swoją rolę, ponieważ pozwalała produkować większą ilość tekstu efektywniej, lepiej, ale zawsze musiał w niej gdzieś się pojawić człowiek. To znaczy, kiedyś zlecałeś copywriterowi, redaktorowi stworzenie jakiegoś artykułu i to mu zajmowało 5 godzin, załóżmy. Teraz zlecasz i on go produkuje lepiej, ale w godzinę. Co to oznacza? No to oznacza to, że możemy stworzyć więcej treści. Możemy stworzyć więcej treści i twierdzę dalej, że możemy stworzyć więcej ciekawszej treści, lepszej treści niż kiedyś. Rolą dziennikarza będzie poprawny research, dobry research. Rolą dziennikarza będzie dorzucenie emocji do tekstu. Ciężko wymagać, że maszyny takie emocje będą przekazywać. W innej sytuacji są również dziennikarze pracujący w terenie. No wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja będzie nam produkowała treści z korespondencji wojennej na przykład. No przecież to byłby Armagedon, jeżeli sztuczna inteligencja opierałaby się na faktach, które są w internecie wypisywane przez, załóżmy, trolle. To jest ogromne zagrożenie dla dzisiejszego świata i właśnie wtedy dziennikarze będą najbardziej potrzebni, bo musi być ktoś, kto będzie weryfikował fakty, które są przedstawiane, prawdopodobnie również generowane przez sztuczną inteligencję w jakichś tam złych zamiarach. Dlatego ja uważam, że zawód dziennikarza nie zniknie, stanie się on ważniejszy niż był. Na pewno pojawią się obszary w zakresie etyki, weryfikacji informacji, o których może jeszcze dzisiaj nie mówimy, ale będziemy mówić w przyszłości. Stąd też uważam, że warto nauczyć się samemu poprawnie pisać, by móc później zarządzać pracą sztucznej inteligencji.
Tak, to myślę, że bardzo ważna myśl, żeby też tak nie przyjmować takiego punktu widzenia, że jeżeli coś jest wytworzone przez sztuczną inteligencję i przy użyciu sztucznej inteligencji, to jest gorsze, bo to nie można w dzisiejszych czasach komuś zakazać używania sztucznej inteligencji, na przykład do tworzenia treści w mediach, bo to jest tak, jakby komuś zakazać używania pralki automatycznej, bo wtedy to jest gorsze pranie. Wszyscy musimy się uczyć tej komunikacji ze sztuczną inteligencją, co jest też pewnego rodzaju wyzwaniem, więc chciałabym poruszyć właśnie ten wątek komunikacyjny. Jak komunikować się właśnie z tymi narzędziami? Jakie umiejętności powinien mieć współczesny człowiek, żeby w tym świecie, w którym sztuczna inteligencja może mu pomóc, no jak najlepiej się odnaleźć?
Myślę, że nie ma lepszego sposobu na nauczenie się narzędzi jak stała praktyka. To, o co ja się osobiście staram, co uważam, że potrzebne jest w edukacji, to właśnie oswajanie ludzi z takiego typu narzędziami, uczenie ich korzystania i myślę, że uczenie się w praktyce pozwoli zrozumieć intuicyjnie nawet metodę współpracy z czatem GPT, z innego typu programami. Dlatego polecam każdemu dziennikarzowi, przyszłemu dziennikarzowi, założenie własnego bloga, założenie własnej strony, notabene na Wydziale Humanistycznym tutaj pokazuje studentom, jak zakładać strony. Wszyscy są zdziwieni, że jest to takie proste. I cały czas podkreślam rolę treści, która znajdzie się na tej stronie, jako kluczowego i najtrudniejszego elementu w produkcji informacji.
Zastanawia mnie jeszcze taki aspekt etyczno-prawny wykorzystania sztucznej inteligencji, bo kiedy korzystamy z jakiegoś zapytania i sztuczna inteligencja pomaga nam tworzyć tekst, korzystając z tekstów z przeróżnych stron internetowych, to my później wykorzystujemy teksty z tych stron internetowych, nawet nie mając świadomości, z czego korzystaliśmy. I słyszałam już o niejednym proteście twórców, którzy publikują w internecie i oni sprzeciwiają się temu, żeby ich treści, te treści unikalne przez nich tworzone, były wykorzystywane przez sztuczną inteligencję. Czy my mamy liczyć na to, że powstaną jakieś regulacje prawne, które będą tego dotyczyły? Czy mamy się jednak oswoić z myślą, że o prawach autorskich powinniśmy w czasach sztucznej inteligencji myśleć zupełnie inaczej niż do tej pory?
To jest problem. To jest rzeczywiście problem. Nie wyobrażam sobie świata, który będzie przez następne lata trwał w takim stanie, jak w jakim my jesteśmy teraz. Bardzo nieuczciwie traktują korporacje tworzące narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Całe dane, które są pobierane przez ChatGPT, są pobierane póki co bezpłatnie, choć są plany, żeby OpenAI zamierza płacić za dostarczanie danych serwisom. No ale jest znany proces wytyczony OpenAI w związku z zapożyczeniem treści z znanego portalu i jest udowodnione, że treść rzeczywiście pochodziła z tego portalu, bo po prostu są czyste cytaty w odpowiedziach. Więc no, nie wyobrażam sobie świata, że będziemy trwać w takiej właśnie sytuacji, w której naszą wiedzą będą dysponować korporacje z Doliny Krzemowej i odpłatnie sprzedawać je swoim użytkownikom.
Na temat sztucznej inteligencji rozmawiałyśmy z Pawłem Kijko, specjalistą z zakresu reklamy internetowej, analitykiem danych. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.